Chciałem wyjaśnić pewną sprawę, a mianowicie ja miałem 29 was odwiedzić, ale nie mogłem się doczekać. I stąd ta zamiana. A tak naprawdę to Krzysztof ma niespodziewanego gościa i prosił mnie o to, żeby go zastąpić. On w tym terminie 29 lipca przyjedzie. Ale bardzo się cieszę, że jestem między wami, bo właściwie ja już mówiłem, ale historia zboru włocławskiego to jest ściśle połączona z historią zboru bydgoskiego, z tym takim ośrodkiem, który wpływał na tą okolicę i Nowrocław, Włocławek, jeszcze inne, Żnin i no, nie będę już wspominał Łabiszyn, bo praktycznie tego już w tej chwili nie ma. Ale kochani bracia i siostry, byłem bardzo poruszony tym słowem, które te nasze kochane młode siostry śpiewały. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest mocny. I wiecie co, to tak pasuje do tego, o czym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem, abyśmy przeczytali, otworzyli psalm 8, przeczytali ten psalm. Psalm 8. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Ty z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I jeszcze z psalmu jeden werset, 19 psalm, drugi werset. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Jego. I cóż te niebiosa, wznieś głowę, wzwyż. Spójrz na tronie król. Czy my potrafimy tak, przepraszam, jak król Dawid, który wieczorem wychodził i patrzył na niebo, podziwiał i widział w tym wielkość Boga. Co ten bezmiar wszechświata mówi o Stwórcy. Gdybyśmy podróżowali z prędkością kosmiczną, z prędkością światła, która wynosi 300 tysięcy kilometrów na sekundę, nasze umysły wysiadają przy tym. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że po równiku 7,5 razy w ciągu jednej sekundy to światło z tak zawrotną prędkością się przemieszcza. Potrzebowaliśmy 10 trylionów kilometrów, z taką prędkością się to światło przemieszcza, na rok. I potrzebowaliśmy 10 miliardów lat, żeby dotrzeć do najodleglejszego punktu, który możemy obserwować za pomocą teleskopu. Ja te notatki sobie wynotowałem, bo sam jestem zaszokowany, co tu czytałem. Mój umysł po prostu kapituluje. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego wszystkiego. Współcześnie astronomowie sądzą, że w ogóle kosmos nie ma granic. No, dla nas ludzi, jak to nie ma granic? Wszystko ma swój początek, koniec, wszystko jest wyznaczone, określone jest czasem i przestrzenią, a naukowcy mówią, że nie ma. Nasza Ziemia jest maleńkim pyłkiem umieszczony w bezmiarze kosmosu. Ja kiedyś tak się pasjonowałem, czytałem na temat astronautów. Wiecie co, że każdy człowiek, który wyleciał w kosmos, nie wrócił już taki sam. Kiedy człowiek z perspektywy kosmosu obserwował tą kulę zawieszoną w bezmiarze ciemnego kosmosu, to był przerażony. My tego nigdy nie zobaczymy, chyba że ktoś by poleciał w kosmos i mógł obserwować. I ci ludzie widzieli tą niewielką Ziemię umieszczoną w bezmiarze kosmosu i tam patrzyli, że widząc te kontynenty, że tam jest ich dom, rodzina, może dzieci, żona. To dla nich było szokiem. Nawet jak nasz kosmonauta Hermaszewski mówi, nawet ci radzieccy kosmonauci, oni inni powracali na Ziemię niż wystartowali. Pomyślmy też o liczbie gwiazd i innych ciał niebieskich, które są dostępne. Gołym okiem możemy obserwować około 3000 obiektów na nieboskłonie. Lornetka już umożliwia nam obserwację 5-6 tysięcy. Mały teleskop wystarczy powiększyć do kilku milionów, ale 20 kwietnia 1990 roku został w przestrzeń kosmiczną wystrzelony teleskop Hubble'a, dla którego już nie ma tej przeszkody w postaci zanieczyszczonej atmosfery, ale jest doskonała widoczność. On pozwala na obserwowanie milionów galaktyk. To człowiek po prostu się robi taki maleńki przy tym wszystkim. Weźmy pod uwagę odległości ciał niebieskich od Ziemi oraz od siebie nawzajem. I też takie czytam właśnie porównanie, że gdybyśmy przyjęli, że 1500 kilometrów za podróż, 1500 kilometrów zapłacimy 1 grosz, to ja liczyłem to od Włocławka, szukałem miasta, ale Bydgoszcz nie jest daleko od Włocławka. To można tam tą poprawkę dać, ale to niewielka. To takie miasta, mniej więcej to jest odległość do Paryża, do Moskwy, do Mediolanu. To taka, byśmy za tą podróż 1 grosz zapłacili. To już na Księżyc byśmy musieli zapłacić 2 złote 38 groszy, a na Słońce 930 zł. Sobie wyobraźmy, jakie są odległości. Natomiast, żeby dostać się do najbliższej gwiazdy, nie mówię o Słońcu, bo ono jest tą gwiazdą najbliższą nam, ale poza Słońcem, potrzebowalibyśmy 260 milionów złotych. To na nasz ludzki umysł to jest nieprawdopodobne, niemożliwe. Z tego powodu, kiedy astronomowie patrzą w przestrzeń i obserwują planety czy jakieś gwiazdy, to wiadomo, że to, co oni w tej chwili patrzą, to stało się przed dziesiątkami, czy nawet tysiącami, czy nawet milionami lat. To nie jest obraz dzisiejszy. Ten obraz dzisiejszy dopiero dotrze za ileś tam set tysięcy czy milionów lat. Najbliższy gwiazdozbiór Andromedy jest oddalony od Ziemi o 44, bo on jest rozległy, do 990 lat. A w ciągu sekundy 300 tysięcy, w ciągu minuty wystarczy pomnożyć. Dlatego mówią, to są astronomiczne sumy, to są kosmiczne cyfry. Tak, bo tak jest. Skoro wszechświat jest tak wielki, to jak siostry śpiewały, Bóg nasz jest wielki, Bóg nasz jest mocny. Stwórca tych wszystkich rzeczy. My ograniczamy się tutaj do tego. Dla nas olbrzymie przestrzenie to są antypody, Australia, Nowa Zelandia, bo oni po przeciwnej stronie kuli ziemskiej mieszkają. Ale to jest bardzo mała odległość. Dla nas jest duża, ale nie dla naszego Stwórcy. Skoro stworzony wszechświat jest tak wielki, o wiele większy jest Stwórca, który go stworzył. Dlatego w czytanym psalmie Dawid mówi, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? On już widział 3000 lat temu, ten człowiek widział wielkość tego kosmosu, rozległość jego. A jak stosunkowo mało widział w porównaniu do dnia dzisiejszego, w którym wiedza, nauka, technologia poczyniła takie postępy, że możemy spoza ziemskiej atmosfery obserwować obiekty kosmiczne. I wtedy, kiedy Dawid popatrzył na to niebo, dobrze by było, tak jak śpiewały siostry, wznieść głowę wzwyż. Tak pomyślmy, kiedy my ostatni raz zastanowiliśmy się, spojrzeliśmy w niebo i zastanowiliśmy się, jakie to są ogromne przestrzenie. A nad tym wszystkim jest jeszcze nasz Stwórca, Bóg, który to wszystko stworzył. Wznieś głowę wzwyż. Spójrz na tronie Król. Skłoń się przed Nim w uwielbieniu i zaśpiewaj Mu. Pieśń chwały, pieśń wdzięczności. Czymże jest człowiek? Pytanie. Że o nim pamiętasz. Czymże jest człowiek? Niewierzący ateista powie, człowiek po prostu powstał w wyniku ewolucji. Jest najbardziej rozwiniętym zwierzęciem. Jaki jest na to dowód? Miałem w smartfonie książkę pewną na ten temat napisaną przez chrześcijańskiego autora. I on cytował z profesora Richarda Dawkinsa, który jest takim sławny ewolucjonista i miał wykład na uniwersytecie. I kiedy mówił o tej teorii ewolucji, pewien człowiek go zapytał, a jaki jest na to dowód? My nie potrzebujemy dowodu. My wiemy, że to jest prawda. Iście naukowe podejście. Ateiści, oni są bardziej wierzący niż niektórzy chrześcijanie. A jaką odpowiedź na pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz lub syn człowieczy, że go nawiedzasz, znajdujemy w Biblii. Człowiek jest ukoronowaniem dzieła Bożego stworzenia. To jest korona stworzenia, którą Bóg stworzył. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział 27-28, cytuję. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pędzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył go. Na podobieństwo Boże. Jakie to podobieństwo? Człowiek posiada kreatywny, twórczy umysł. To wszystko, co ta technologia, która jest w tej chwili, ta nauka poszła tak, dlatego że człowiek potrafi tworzyć. Architektura, sztuka. Różne dziedziny. Człowiek jest istotą, która ma dar, który ma Bóg. On stwarzał. Człowiek też. Oczywiście w zakreślonych granicach. Moralność. Człowiek jest istotą moralną. To znaczy, że w jego sumienie jest pewien zbiór norm takich i wie, co jest dobre, co jest złe. Dlaczego zakon Bóg ustanowił, żeby ludzie przestrzegali? Dlatego, że najpierw zakon był w sercach ludzkich, ale kiedy człowiek odchodził od Boga, to już to sumienie było stępione, już te serca nie reagowały tak na Boże Słowo. Po prostu szły zapomnienie i dlatego Bóg uczynił zakon. Ale człowiek ma ten posag dany od Boga, każdy z nas, a jeszcze jak jest odrodzone sumienie przez Ducha Świętego, to ojej, to jest problem. Wiecie co, ja wiem, jak ja byłem człowiekiem niewierzącym, to po prostu moje sumienie to było takie, że jak zaspokoiłem, może tam trochę się jakiś tam wyrzut znalazł, ale to machnąłem ręką. Ale największy problem było, kiedy ja nawróciłem się do Boga, to wtedy zaczął się problem we mnie. Bo duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I ta wewnętrzny poligon, człowiek jest takim wewnętrznym poligonem, gdzie każdego dnia toczy się ta walka pomiędzy tą złą naturą, którą oczywiście my mamy tą złą naturę, bo brat kapitaniuk wspomniał, on powiedział taką rzecz, że jeszcze nikt nie słyszał i żadnego nie czytał komunikatu, że w ogrodzie jakimś tam w Londynie czy gdzieś para wilków urodziła jagnię. Nie, my jesteśmy skażeni od czasu Adama i Ewy. I dlatego człowiek po prostu ma problemy, ale kiedy jesteśmy na nowo zrodzeni z tych grzechów i upadków, o których czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan w drugim rozdziale, to wtedy, kiedy ten duch jest żywy, to jest problem, ale to jest dobry problem, bo my się uświęcamy, mamy tą świadomość, gdzie jesteśmy. Ponadto Bóg dał, że człowiek komunikujemy się między sobą, chociaż ta komunikacja różna bywa. Wiecie co, my popatrzmy na to, co się dzieje w parlamencie, w ogóle jaki jest chaos. Dlatego, że każdy tworzy swoje prawo. Boże prawo jest odstawione na bok, a każdy tworzy swoje prawo. Jeden mówi, ja mam rację, takie ma być prawo i ja będę tego bronił. Drugi ma inne prawo i jest chaos, totalny chaos. Dlatego, że ludzie opuścili Boga, opuścili Boże przykazania, Boże nauki. I jest problem, ale komunikować się możemy między sobą i chwała Bogu, że tak jest. Jeszcze Bóg nam dał bogate życie uczuciowe. No, to jest takie niezrozumiałe, ale ta miłość macierzyńska, miłość pomiędzy dziewczyną i chłopcem, różne rodzaje. Nie mówię o tej fizycznej miłości, ale tej duchowej takiej miłości, która rodzi się w sercu człowieka. Nie może tak być, że człowiek powie, o, ja tą dziewczynę pokocham, bo dziewczyna tego chłopaka pokocha. Nie, to się rodzi skądś. To jest zdolność, którą zaopatrzył nas Bóg. A ponadto Bóg dał nam wolną wolę. I to jest dla człowieka problemem, że my jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, bo Bóg dał nam wolną wolę. Czy to nie lepiej, jakby Bóg stworzył nas tak, żebyśmy podskakiwali i wołali chwała Panu albo inne takie zachowania? Przecież można. W tej chwili jest robotyka. Tworzone są komputery, które doskonale od człowieka wykonują pewne operacje. Ale Bogu nie o to chodziło. Bogu chodziło o to, aby człowiek rozumiał, aby człowiek obserwując tą przyrodę, którą Bóg stworzył, to dzieło Boże, żeby potrafił swoim umysłem docenić i ocenić to, widzieć tą wielkość i to, że Bóg zaopatruje. Przecież wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, Bóg dał człowiekowi od samego początku. Każdego roku biliony ton żywności z tych minerałów zawartych w ziemi, z tych pierwiastków, są po prostu w wyniku fotosyntezy zamieniane na żywność, na materię organiczną. I głodu na ziemi nie powinno być. Przyczyną głodu na ziemi jest miłość pieniądza, bo ona jest korzeniem wszelkiego zła, bo dosyć jest żywności. Dosyć. Nie ma problemu z wyżywieniem. tylko z dystrybucją, z tą miłością pieniądza. Ponadto Bóg powierzył tą planetę Ziemię człowiekowi. Tragedia właśnie, która się rozegrała w ogrodzie Eden, ona zerwała, to nieposłuszeństwo zerwało tą spójność tego wewnętrznego człowieka, który jego uczynki i duch były, nie były, że duch pragnął przeciwko ciało, a ciało przeciw duchowi. To była ta jedność i między człowiekiem i Bogiem była harmonia. I właśnie przez grzech została zerwana, zniszczona. Konsekwencją grzechu było wygnanie z raju, potem śmierć. Adam i Ewa, oni oglądali po raz pierwszy śmierć swojego syna Abla, którego zabił jego brat. To było dla nich, Biblia o tym nie mówi, ale my rodzice to potrafimy sobie wyobrazić, co przeżywali. Kimże jest człowiek, czy czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? To pytanie. Cała księga Starego Testamentu, co rusz, poprzez proroków mówi o Chrystusie, o tym, że przyjdzie Wybawiciel, przyjdzie Mesjasz, który uwolni ludzi od mocy ciemności. I kochani bracia i siostry, jak drodzy przyjaciele, jak ja czytam o tym, że Jezus Chrystus przybił do krzyża oskarżający nas list dłużny, który się zwracał, diabeł chętnie i bardzo skrupulatnie notuje, ale ta święta krew przelana na Golgocie, ona omywa nas od wszelkiego grzechu. I to jest to, co się 2000 lat temu stało. Przyszedł Mesjasz, Zbawiciel. A już 700 lat przed tym prorok Izajasz mówi takie słowa, lecz on, to jest 53 rozdział, tak zwana protoewangelia, lecz on jest zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, ale Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Doskonałe, kiedy on wszedł do tej świątyni niebiańskiej, nie z krwią cielców, kozów, ale z własną przelaną krwią na Golgocie, złożył tą ofiarę miłą, przyjemną Bogu. I Bóg był szczęśliwy, dlatego że pogodził swoją świętość z tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Dlatego, żebyśmy my mieli żywot wieczny, żebyśmy mogli z innej perspektywy oglądać sens życia ludzkiego. Wartość Słowa Bożego nie da się przeliczyć na żadne dobra doczesne, na złoto, czy srebro, czy cokolwiek. Ale ten kruszec, który jest tak wart wiele, on ma jedną wspólną cechę z Biblią. Jednego i drugiego trzeba poszukiwać. Zapewne nie tylko ja, ale oglądaliśmy filmy dokumentalne o tych ludziach, którzy o poszukiwaczach złota, szczególnie w Kalifornii, w Stanach, tam bardzo ta gorączka złota była. I jest wspólna cecha, że ci poszukiwacze złota, oni wkładali wiele wysiłku, wiele trudów. Najpierw musieli poszukać odpowiednie miejsce. Czasem musieli opłacić nawet za to miejsce, żeby móc poszukiwać tam. Potem musieli kopać. To nie było maszyn, ale ręcznie, łopatami kopali i na tych sitach przesiewali to, szukając. Nieraz setki ton tego piasku musieli przerzucić, aby znaleźć grudkę złota. Ale my mamy wskazówkę, gdzie możemy odnaleźć skarb cenniejszy niż złoto. Skarb cenniejszy niż złoto. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Ale przypomina mi się pewne wydarzenie, o którym czytałem, że Nie pamiętam, w jakim paśmie gór na terenie właśnie Kalifornii ekspedycja jakieś badania robiła i znaleziono człowieka martwego, częściowo zabalsamowanego w tych warunkach, jakie były, ale co? Trzymał bryłę złota i tak został. To złoto. Był szczęśliwy, kiedy znalazł ten potężny samorodek. Już jego umysł wypełniały plany, co on zrobi. Spieszył się, żeby go ktoś nie okradł może, żeby nie zgubił tego, samodzielnie ruszył, aby dojść do swoich bliskich. I tam właśnie, nie wiadomo z jakiego powodu, zginął. I cóż za wartość miała ta bryła złota w jego ręku? Żadne. Ale my mamy ten skarb, bo całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Mamy więc ogromny teren poszukiwać. Całe natchnione Boże Słowo od pierwszej Księgi Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału do ostatniego rozdziału Objawienia. Pan Jezus zachęca nas do poszukiwania. Mówi, szukajcie, a znajdziecie. Kto szuka, znajduje. Jak my szukamy? Czy my naprawdę wyszukujemy z tego Bożego Słowa tych pereł, które Bóg w nim umieścił? Dla początkującego poszukiwacza skarb może okazać się werset tak znany nam wszystkim, 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto im wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jaki to jest cudowny werset. Dla mnie takim kochanym wersetem było Jana 5,24. Gdzie mówi Pan Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Nie stanie przed sądem. Ja bym stanął, kochani bracia i siostry, przed sądem za to, co ja w życiu robiłem. O, marny mój był los. Jakie to dla mnie jest pocieszające, że Bóg wymazał. Oddalił jak wschód od zachodu moje grzechy. Były jak szkarłat, one są białe jak śnieg. Tabula rasa, nie ma. Wymazane wszystko. Oczywiście Bóg z pamięci tego nie wymazuje. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego kiedy człowiek się nawraca, Bóg nie zrobi takiej, jak to kiedyś zajęczą łapką się ścierało tablicę w szkole, żeby zmazać. Ale po rozmyślaniach doszedłem do takiego wniosku, że Bóg zostawił w mojej pamięci po to, abym wiedział, z jakiego bagna grzechu mnie wyrwał i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. To jest coś cudownego. Zmiana sytuacji człowieka w życiu to jest naprawdę to Boży dar łaski. My może tą pierwszą miłość już ona tak przygasa, ale kiedy wracamy do wspomnień, to ja pamiętam jak w Inowrocławiu, jak my z bratem Tadeuszem Urbaniakiem, ja dostałem taki od jednego z braci takie uszkodzone odtwarzacze. A dlatego, że się interesowałem elektroniką i naprawami, z czterech zrobiłem dwa i dawaliśmy ludziom nawet kazanie ewangelizacyjne. Byli poruszeni, ale mówię, nie mogę, alkoholicy różni byli, ale to już jest ich problem, no my nie jesteśmy w stanie nawrócić człowieka. Dla innego, kogoś zatrwożonego o zbawienie, tą perłą może być, że owce mego głosu słuchają, to jest zapisane w Jana w 10 rozdziale, 27 i 28 werset. I ja znam je. One idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jakie to jest słowa zapewnienia. Nikt nie wyrwie. Nikt nie wydrze z ręki. Jak Bóg już położył swoją rękę, podał ci swoją prawicę, to nie ma siły takiej. Dalej, dla kogoś zatroskanego o byt materialny. Mateusz 6, rozdział 31-34 werset. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ten dzień dzisiejszy ma dosyć swojego utrapienia. Po co mamy jeszcze do tych utrapień dodawać? Ale Pan Jezus wcześniej powiedział, czy martwiąc się o coś, to dodamy do swego wzrostu. No ktoś jest niski i chciałby trochę być wyższy. Czy martwiąc się i biorąc sobie to tak do serca, że on jest taki nieszczęśliwy, nic nie zmieni ta sytuacja. Może martwić się dzień i noc, może popaść w depresję, ale to nic nie zmieni. Nikt nie może dodać, ale Bóg może wiele rzeczy uczynić w życiu człowieka. Moglibyśmy mnożyć bez końca drogocenne perły ukryte w Biblii, odkrywane podczas jej czytania. Teraz w sezonie może zaobserwowaliśmy, chodzą ludzie, kiedy jeszcze nie ma, bardzo wczesnym rankiem, z takimi urządzeniami, to jest wykrywacz metali. I marzeniem oni poszukują, bo ktoś zgubił obrączkę, jakiś sygnet, jakieś, i znajdują, i to się bardzo opłaca, nawet tam mają podzielone na rejony, niechby ktoś wszedł na rejon drugiego, to już jest konflikt poważny między tymi ludźmi. I oni po prostu mają słuchawki i jeżeli jest metal, to odpowiedni sygnał dźwiękowy jest i kopią i wydobywają. Czasem to jest kapsel, ale czasem jest rzecz taka, która jest dobra. I właśnie każdy z nich chce mieć jak najlepszy wykrywacz. Są wykrywacze, które już w przybliżeniu rozpoznają nawet, co to jest za metal. Czy to jest stal, czy to jest złoto, czy tam inny rodzaj. Ja tak bardzo w to nie wnikam, ale po prostu marzeniem każdego jest mieć taki dobry wykrywacz. A co jest najlepszym narzędziem do wykrywania właśnie skarbów ukrytych w Biblii? Są dwa. Pierwsze to jest czas, który musimy na to poświęcić. Czy możemy? Czy Bóg nas do niczego nie zmusza, mamy wolną wolę. Ale czas, który powinniśmy. Doba ma 1440 minut. 30 minut, to jest 1,48 doby. To chyba nie jest poświęcenie na poszukanie cennych rzeczy. Bo gdybyśmy trafili na jakieś samorodki złota, to pewno byśmy spać nie szli, prawda? Ale te są cenne, bo to tak jak ten człowiek miał tą bryłę złota i co z tego? Ale on umarł. Nawet nie doniósł do rodziny. Nawet nikt już z tego odkryli ci ludzie to potem i na pewno nie wiem, jakie jest prawo, ale on nie skorzystał z tego. I drugim to jest modlitwa, bo Słowo Boże jest inspirowane mocą Ducha Świętego. Ono jest spójne, dlatego że to jeden autor, Duch Święty, dyktował i autorzy na całej przestrzeni czasu, oni pod jednym dyktandem byli. I modlitwa właśnie o to, żeby Bóg otworzył oczy naszego serca, jak się modlił apostoł Paweł. Abyśmy widzieli ten cel życia, nie ten tylko tu, kiedy się kończy już na cmentarzu, zakopany czy skremowany, ale abyśmy widzieli ten cel, którym Jezus Chrystus nam ukazał. On stał się tym pierwiastkiem zmartwychwstania, aby we wszystkim był pierwszy. I On właśnie pokazał, że my będziemy też zmartwychwzbudzeni. Zbliżam się już ku końcowi, kochani bracia i siostry. Dziękuję za cierpliwość, ale tak patrzę, że ten zegarek wasz to się śpieszy chyba. Ale kochani bracia i siostry, Czy sądzicie, że ten człowiek, który poszukuje tych, no załóżmy ten poszukiwacz złota, że jak on znajdzie grudkę złota, to on, o, mówi, znalazłem i już zostawia wszystko i sobie odpoczywa. Nie, właśnie wprost przeciwnie. On to go dopinguje do poszukiwania. Ja kiedyś jak wchodziłem do lasu na grzyby, to tak, patrzyłem, szukałem, no nie ma nic. Ale jak jeden grzyb się już trafił, to nazywałem go zachęcaczem, nie obojętnie czy to był czarny łepek, czy jakiś tam prawdziwy, czy cokolwiek było. Ale już on mnie zachęcał do poszukiwania i właśnie kiedy znalazłeś, bracie, siostro, przyjacielu, tę perłę, to szukaj dalej, bo tych pereł jest masa cała w Słowie Bożym. Bóg nam dał dwie księgi. Pierwsza księga jest księga natury, przyrody. 19 psalm, co czytaliśmy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Jego. Ten olbrzymie przestrzenie, nieogranięte ludzkim umysłem, to wszystko jest dzieło Boże i to mówi o Jego wielkości. Tak jak siostry śpiewały, Bóg jest potężny, Bóg jest silny, Bóg jest mocny, Bóg jest wielki. One mówią właśnie na temat Boga. To niebiosa właśnie mówią o wielkości i mocy Bożej. Dlatego wznieśmy raz kiedyś ten wzrok ku niebu, popatrzmy i postarajmy się nawet sięgnąć do Wikipedii czy do jakiegokolwiek encyklopedii, aby poczytać trochę o tym wielkim świecie, który, do którego w ogóle to tak żyjemy sobie, tutaj jesteśmy związani z tą ziemią, a to nawet duch ciemności, to on chce, żebyśmy tak byli stale głowę w dół trzymali, patrzyli co tutaj, a jutro, a pojutrze, i jak to co załatwić, jak to zrobić, żeby było lepiej, a mało patrzymy i polegamy na Bogu. Dlatego wznieśmy naszą głowę wzwyż. Apostoł Paweł, bardzo ciekawy tekst jest zapisany w pierwszym liście do Rzymian, pierwszym rozdziale listu do Rzymian, 19:20. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, to jest mowa o poganach, o niewierzących ludziach. Jak to może być jawne? Gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. O, smutne, że nic nie mają na swoją obronę, bo Bóg położył, tak jak w 30 rozdziale 5 Mojżeszowych, dzisiaj kładę przed Tobą śmierć i życie. Błogosławieństwo i przekleństwo, ale zachęca, wybierz życie. Myślę, że wszyscy tutaj, kto jesteśmy na tym miejscu, wybraliśmy to życie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem jako naszym osobistym Zbawicielem. O czym właśnie czytamy? O czym nas zapewnia ta księga, Biblia, darowana nam od Boga. Kolosan, 1 rozdział, 19:23. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, to znaczy w Chrystusie, aby was stawić przed obliczem swoim, bracia i siostry. Posłuchajcie, mi nigdy by takie słowa nie przyszły, żebym, nawet myśl taka nie przyszła, żebym tak o sobie mógł powiedzieć. Aby was stawić jako świętych, Tak, bracia i siostry, jako świętych, to jest Boże dzieło, nie moje, nie Twoje. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. Niepokalanych. Przed Bogiem jesteśmy dzięki śmierci, dzięki tej ofierze Jezusa Chrystusa. Mało tego, i nienagannych. Tak nas Bóg widzi przez Chrystusa. Bo Chrystus nas przykrywa tą szatą niewinności. To w Nim tylko możemy tacy być. Poza Nim nie ma. Może ja to mówiłem ostatnio, jak byłem o tym, jak ja tego hinduistę, jak mi go żal tego człowieka. On nie wie, czy on będzie pchłom, czy jakim robakiem, czy czym po reinkarnacji. Widocznie to trochę w życiu nabroił i on nie wie, kim on będzie. Chętnie by krową został, bo to jest taki bożek hinduizmu. Ale tutaj widzimy jeden warunek, apostoł Paweł mówi o jednym warunku. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. Na Ewangelii, na tej dobrej nowinie. Właśnie o tym zapewnia nas Słowo Boże, przez które poznajemy Bożą prawdę i poznajemy w niej sens naszego życia, naszej egzystencji, naszego krańca. Jaki by był człowiek nędzny, gdyby nie było życia wiecznego. Tak jak ja aż kiedyś przywiozę taką profesora Kaczmarka, to ateista. I on tam cytował wielkich myślicieli, między innymi Woltera, że on, Wolter w listach swoich pisał, że my jesteśmy tacy jak barany, które na rzeź zdążają, dlatego, że oni nas przewyższają tym, że nie mają tej świadomości, a my to mamy tą świadomość, że nasze życie się skończy na tej ziemi. Warto kiedyś to myśli poznać i tych wielkich tego świata, co oni myśleli, jak oni byli biedni i ubodzy, bez Chrystusa. Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 wersecie mówi: poświęć ich w prawdzie Twojej, Piłat. Co to jest prawda? My możemy nieraz też. Co to jest prawda? A druga część tego wersetu mówi: Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi Pan Jezus Chrystus. Mateusza 24:35. Dlatego, drodzy bracia i siostry, utwierdzajmy się w wierze i trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Wierny jest ten, który dał obietnicę. Kochani bracia i siostry, my możemy dać ze szczerego serca komuś obietnicę, ale możemy jej nie dotrzymać, nie z tego powodu, że nie chcieliśmy, tylko że okoliczności się takie złożyły. Tak pomyślałem, tyle dzisiaj rano, mówię wczoraj, no to już był taki wymiana może tych turnusów i tak dalej. Na A1 taki ruch dzisiaj był. Mówię, no wystarczy, że jeden błąd ktoś zrobi i zamkną i mówię, jak ja do Bydgoszczy dojadę. Modliłem się, żebym mógł do was dotrzeć tutaj. I dzięki Bogu, nic się nie stało. Ale gdyby się coś takiego stało, to po prostu mimo moich najszczerszych chęci. Ale to u Boga nie ma tak. U Boga nie ma. Boga nic nie zaskoczy. Bóg jest suwerennym Bogiem i On ma władzę nad wszystkim. Dlatego trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Z pewnością może przytłoczył nas ogrom wszechświata, ale też ujrzeliśmy przez tą potęgę tego i tą wielkość tego wszechświata, wielkość chwały i mocy Bożej. Bóg jest potężny, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. To wszystko, co oglądają nasze oczy, te rzeczy widzialne, ale i rzeczy niewidzialne, których nasze oczy nie oglądają. One są Bożym dziełem. Żeby nas Bóg pocieszyć, to może zacytuję z Izajasza 55. Bo myśli moje to nie myśli wasze, A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Wiecie co? Jak nas Bóg posadowił, człowiek, jaki dumnie brzmi człowiek, wielki uczony. Cóż to jest dla Boga? Taki człowiek, dla tego, który ten wszechświat stworzył. Dlatego nieraz nie rozumiemy, czytamy, nie rozumiemy. Ale to słowo mówi, myśli wasze to nie, myśli moje to nie myśli wasze. Moje drogi to nie są drogi wasze. Dlatego Bóg chce nas prowadzić swoimi drogami. I On chce tego posłuszeństwa, tak jak w ogrodzie Eden. Bogu naprawdę nie zależało, tak po ludzku myśląc, na tym. Były tam tysiące czy setki tysięcy drzew i owoców. Ale dając wolną wolę człowiekowi, Bóg chciał zobaczyć, czy człowiek mając wolną wolę będzie posłuszny jemu. No, okazało się, że nie. Ale na pocieszenie. Psalm 37, 5 werset. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Jeszcze raz. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To jest taka wskazówka, którą chciałbym was, bracia i siostry, pozostawić i na ten czas jeszcze, który jest przed nami, ile Bóg nam wyznaczył, aby ufność. Taką prośbę mam, jeśli możliwe jest, pieśń pod numerem 15. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym, a kiedy znów na te narody spojrzę, którymi Ty wciąż opiekujesz się, moje serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Jak można, to bym bardzo prosił. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Już się żegna. Nie, ja miałem co innego na myśli, kochani. Pozdrowienia od zboru we Włocławku. A już dlatego, że tak spogląda nas z niecierpliwością na zegar, to już z tym pośpiechu to różny człowiek ma problemy. No dziękuję.